Kochani, będziemy dzisiaj rozważali Słowo Boże i trzy ważne zagadnienia. Słowo, które przeczytamy teraz na początek, jest zapisane w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, 1290 strona, drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział trzeci. Słowo Pańskie czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów, usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając, ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Otóż, kochani, my musimy mieć pewien obraz dotyczący Słowa Bożego, dlatego że wiele jest różnych ksiąg, wiele jest różnych tak zwanych świętych ksiąg, powiedziałem tak zwanych świętych ksiąg, dlatego że święta jest tylko Biblia. Jest tylko jedno Pismo Święte, które zostało ludziom dane i przez które możemy być zbawieni, które nas doprowadza do poznania prawdy, doprowadza nas do poznania Boga, do społeczności z Bogiem. I dlatego Pisma Świętego musimy się bardzo kurczowo trzymać, bo ono jest dla nas wskazówką dla życia naszego. Jest niezwykle ważnym słowem, które zostało dla ludzi posłane. Wiecie, ja przypominam sobie kiedyś na jednej z wsi, tutaj w naszym rejonie, to jest Rozbitówka, niektórzy z Was wiedzą, gdzie to jest. Odwiedzaliśmy pewnego człowieka starszego, żeby mu świadczyć o Jezusie Chrystusie. Jakoś dowiedzieliśmy się, że chce z nami porozmawiać. No, zaszliśmy do niego do domu i wyobraźcie sobie, człowiek naprawdę oczytany. Pismo Święte czyta i my pytamy się, czy Pismo Święte Pan ma? A tak, mam. No i to niech Pan pokaże to Pismo Święte. Przynosi, patrzę, napisane Pismo Święte, Lew Tołstoj. Mówię, i to Pismo Święte Pan tak czyta? No tak, tak, to właśnie Pismo Święte tak czyta. Nie wiem, nie patrzyłem później, nie interesowałem się tym, co to za księga taka jest. Pewnie w internecie by się to znalazło teraz, ale w tamtych czasach jeszcze internetu nie było, a może tylko w Stanach Zjednoczonych był, więc nie można było tego sprawdzić. W każdym bądź razie Lew Tołstoj prawdopodobnie jakąś parafrazę Pisma Świętego napisał i on to właśnie wiernie czytał dzień w dzień. I był tym naprawdę oczytany i wiedział, ale jak zaczynał cytować niektóre fragmenty, co to uczniowie powiedzieli, co to Jezus Chrystus powiedział, no to to były niesamowite brednie, wiecie, no zupełnie nie do przyjęcia. Wszystko do góry nogami poprzewracane. Tak jak i dzisiaj są różne księgi, jedną z nich wspominałem, Urantia, to jest też księga, która niby to tak pretenduje do takiej księgi która jest jakimś takim słowem posłanym od Boga dla ludzi. Niemniej jednak to nie jest słowo posłane przez Boga do ludzi, ale to jest słowo posłane przez nieczyste duchy do ludzi, więc to jest zasadnicza różnica. Więc Pismo Święte, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, czytaliśmy o tym w przedostatnim wersecie, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w usprawiedliwieniu. Macie w sprawiedliwości tam u siebie napisane, w oryginale jest użyte słowo w usprawiedliwieniu. Nie w sprawiedliwości, tylko w usprawiedliwieniu. To znaczy Pismo Święte nas prowadzi do tego, żebyśmy zostali usprawiedliwieni przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To ta myśl jest tutaj zawarta. Chociaż my rzeczywiście też mamy chodzić w sprawiedliwości, sprawiedliwości, którą będziemy naszymi uczynkami potwierdzać, ale usprawiedliwienie akurat w tym tekście jest użyte słowo usprawiedliwienie i dlatego też trzymam się tego zagadnienia z oryginału, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o czym mowa. Wiecie, ja czytałem pewną książkę, no już sporo lat temu i tam człowiek, który tłumaczył niektóre zagadnienia Pisma Świętego, mówił, że z czytaniem Pisma Świętego jest tak jak z jedzeniem ryby. Nie jesz całej ryby w całości, tylko ości wyrzucasz. Rozumiecie sugestię? Niektóre wersety trzeba wyrzucić. Są niestrawne. Może utkwić gdzieś i możesz po prostu albo zdrowotnie się źle poczuć, albo wręcz nawet umrzeć. Więc dlatego ze Słowa Bożego ości wyrzucamy i jemy tylko samo mięso. Czy tak? No właśnie nie. Dlatego przez Pismo Święte poznajemy, jak mamy Pismo Święte czytać. Ono jest dla nas prawdą jedyną i Pismo Święte mówi, z natchnienia Ducha Świętego apostoł Paweł to podaje, że całe, powtarzam, całe Pismo Święte jest przez Boga natchnione. Całe Pismo Święte jest przez Boga natchnione. Amen, halleluja, każdy werset, każde słowo, każda litera, wszystko zostało przez Boga natchnione. Nie ma żadnych ości, które trzeba wyrzucać, tylko Pismo Święte przyjmujemy w całości. To tak, jakbyś dostawał najlepsze ciastko i z niego wyrzucał. Jeden wyrzucił krem, drugi wyrzucił samo ciasto, krem sam zjadł. I tak dalej, i tak dalej. Nie wybieramy, tylko po prostu w całości. Ono wszystko jest dobre i pożyteczne dla nas. I tu jest powiedziane, że całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione, ale też jest powiedziane, że całe Pismo Święte jest pożyteczne do czego? Wymienione jest. Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w usprawiedliwieniu. Jest dokładnie powiedziane, do czego Pismo Święte, całe Pismo Święte, do czego jest potrzebne nam. Abyśmy dokładnie wiedzieli, do nauki, jeżeli chcemy czegoś nauczyć ludzi, jak należy szukać Boga, jak należy żyć, jak należy rozwijać się w miłości, jak należy w wierze chodzić, jak należy mówić innymi językami, jak należy je tłumaczyć, jak należy w różnych darach Ducha Świętego chodzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pismo Święte, całe Pismo Święte mówi nam o tym, jak mamy się zachowywać. Dokładnie jest powiedziane. A więc do nauki. Ale druga sprawa, do wykrywania błędów. I niektórzy chcą Pismo Święte uzupełnić, chcą dodać do niego coś i powiedzieć, Pismo Święte trzeba uzupełnić, bo Pisma Świętego nie zrozumiesz, jak nie dodasz do niego czegoś. A więc bierzesz Pismo Święte, ja mam, wiecie, takie Pismo Święte, tak dosyć grube to jest, nie? Ale tamto jest tak 3 razy grubsze. Wiecie, takie Pismo Święte mam. I tam jest tekstu biblijnego tak na samej górze, wąziutki paseczek, a reszta to jest komentarz. Znowu parę wersetów i komentarz. Czasem nawet kilka kartek komentarza, wiecie? 3 razy większe od Biblii. Dostałem w prezencie. Po angielsku, bo po angielsku, ale ja mogę używać. Jak myślicie, ile razy użyłem? Może dwa razy? Może trzy razy użyłem? Jakoś te komentarze są dla mnie takie, bym powiedział, niestrawne. Jakieś takie dziwne.
Będzie wszystko w porządku, tylko mocy trzeba. Mocy, wiecie, trzeba. Nie ma mocy, nie ma działania, wiecie, tak? Już będzie moca. Pomódźcie się w międzyczasie. No, już chyba powinno być dobrze.
No, widzicie, już jest moc. Także wiecie, kochani, z Pismy Świętym to my musimy być na pan brat, jak my to nazywamy, prawda? Musimy być cały czas w nim tkwić, cały czas w nim tkwić. Dlatego, że wszystkie rzeczy na tym świecie rozpoznajemy, czy są w porządku, czy nie są w porządku, właśnie przez Pismo Święte. Bo Pismo Święte nam pokazuje, czy tam są błędy, czy nie ma błędów. Wiecie, jakbyście wzięli tak tą wspominaną księgę Uranti i tak zaczęli czytać, ona ma ponad 2000 stron, byście się zagłębili w tym, to by się wydawało, że wszystko tam jest tak nieźle nawet, no tak logicznie, fajnie tak napisane i tak logicznie. Pod warunkiem, że odstawicie Pismo Święte i Pismo Święte nie będzie dla was wzorcem. To tamta księga będzie taka nowa całkiem. Tak jak u tamtego człowieka z rozbitówki Pismo Święte lwa to ustoje. Będzie wszystko w porządku. Jak się tylko to czyta, to jest wszystko w porządku. Ale jak się uznaje, że Pismo Święte jest po to, byśmy wykryli wszystkie błędy, to od razu momentalnie zauważamy te błędy. Ale musimy to wszystko uznać w naszym życiu. Pismo Święte nie może być wybiórczo przez nas stosowane. To znaczy, że my wybierzemy akurat te wersety, które nam odpowiadają. Na przykład nie wiem, czy wiecie o tym, ale w Stanach Zjednoczonych jest taki kościół, który, no chyba powinienem w cudzysłowie powiedzieć kościół. W każdym bądź razie jest taki pseudokościół, który zgromadza ludzi, którzy są homoseksualistami i lesbijkami. Tylko tacy ludzie tam są. I oni czytają Pismo Święte, tak. Czytają wszystko, co tam jest napisane, ale tylko w tych fragmentach, które mówią o miłości. O pełnej miłości. W miłości nie ma bojaźni. W miłości nie ma moralności. I tak dalej, i tak dalej. I są zafascynowani miłością Bożą. Zafascynowani są. I śpiewają pieśni o pokoju, o radości z przebywania ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Cały kościół, w cudzysłowie kościół. Ale dla nas wzorcem, absolutnym, pewnym wzorcem, w stosunku do którego albo coś odrzucamy i nie chcemy tego znać, albo przyjmujemy i całym sercem za tym idziemy, jest Pismo Święte. Amen? Dlatego Pismo Święte musimy przyjąć w całości. Absolutnie w całości. Dlatego, że Pismo Święte służy między innymi temu, abyśmy poprawieni zostali. Jeśli coś w życiu nie tak czynimy, żeby Pismo Święte wskazało nam od razu na to, nie tak czynisz. A my wtedy co? A co to ja nie mogę po swojemu zrobić? A co to ja nie mogę tak się zachować czy inaczej? A przecież to wszystko trzeba jakoś tak współcześnie przyjąć, bo przecież te czasy są zupełnie inne teraz. No tak, czasy są inne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani. Dalej czytać? Ale to nie w naszych czasach, nie, to kiedyś tak było. Czy może w naszych czasach właśnie tak jest? A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. uciążliwe czasy. Dlatego, że ludzie będą się zmieniali. Cały czas będą się zmieniali. I dzisiaj, wiecie, niektóre kościoły zaczynają się przystosowywać do współczesnych czasów. Pismo pismem, ale trzeba bardziej uwspółcześnić to wszystko. Bo przecież to było pisane, wiecie, ile czasu to było temu pisane? 2000 lat temu. Były komputery? Nie. A samochody? Nie. A pralki, lodówki, suszarki, wentylatory? A widzicie? Wentylator to był człowiek, który stał z takim kijkiem na końcu wachlarz i był wentylator. Kochani, czasy są inne. Trzeba to Pismo Święte jakoś uwspółcześnić. Dlatego są współczesne wersje tłumaczenia, coraz bardziej współczesne, coraz bardziej współczesne. I pewnie za ileś tam lat, jak porównamy to uwspółcześnione tłumaczenie Pisma Świętego, to do tego pierwotnego może podobne nawet nie będzie. Dlatego musimy bardzo uważać na te współczesne wersje. Sięgnąć do oryginału trzeba i trzeba zobaczyć, czy te słowa nie odbiegają czasem mocno od właściwego zrozumienia zagadnienia. Bo wiecie, ta wersja, w Biblii Gdańskiej jest to inaczej już oddane, bo to wcześniejsze tłumaczenie. Ale tu jest na przykład dla sprawiedliwości. Niby to nie błąd. Ale co innego jest moja sprawiedliwość, a co innego jest usprawiedliwienie przez Boga, prawda? I wiele takich miejsc mogę znaleźć. I wiele nam pokazać, jak jest naprawdę w oryginale. Nieraz jestem nawet mocno zdziwiony, że tak mocno to odbiega od oryginału. Można na wcisk próbować zrozumieć, że jednym z takich odcieni zrozumienia jest ten właściwy. Ale czemu mamy zmieniać to, co jest właściwe? Dlatego trzeba czuwać. Trzeba czuwać nad tym, co mówi Pan. Dlatego, że Słowo Boże musi nas poprawiać. Musi poprawiać wszystko, co robimy. Musi poprawiać wszystko, o czym myślimy. Musi poprawiać wszystko to, co w naszej głowie się tworzy. Pismo Święte musi mieć wpływ na nasze myślenie. To Pismo Święte musi ustawić możliwość wybierania w naszym życiu. Czy w tym kierunku idę, czy w tamtym kierunku idę. To ukierunkowanie Słowa Bożego jest dla nas najważniejsze, abyśmy naprawdę nie zbłądzili. Bo Słowo Boże jest jasne i bardzo wyraźnie na ten temat mówi. Musimy fragmencik jeszcze przeczytać z 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 3 wersetu. A tam jest powiedziane tak. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. To prawda, że pobożność jest rzeczywiście wielkim bogactwem, ale tylko dla ludzi, którzy potrafią poprzestać na tym, co konieczne do życia. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast żywność i odzienie, dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. Ci zaś, którzy pragną się wzbogacić, popadają w pokusy, dostają się w różne zasadzki i nie mogą się uwolnić od licznych nieporozumień i szkodliwych pożądań. I tak w końcu, rujnując się coraz bardziej, idą na wieczne zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, królów, Pan Panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział, widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Widzimy, jak to wygląda? Słowo Boże bardzo jasno nam mówi, że wszystko musi być oparte na tym, co przyniósł nam Jezus Chrystus. Dokładnie oparte na tym, co Jezus Chrystus przyniósł. Nie mogą być jakieś inne nauki i inne sposoby myślenia, inne sposoby wyjaśniania wielu biblijnych zagadnień, niż te, które Jezus Chrystus przyniósł i opowiedział. To wszystko musi być tak bardzo ściśle związane i my nieraz możemy mówić sobie, że pewne nauki są bardzo mądre, ale gdzieś w jakichś drobiazgach odbiegają od tego głównego nurtu. I dodają coś, i ujmują czegoś, i nie pokazują pełni zagadnienia, a Słowo Boże jest jasne. I nie możesz powiedzieć, że jakieś tam fragmenty, ponieważ nie zgadzają się z moim sposobem myślenia, z moim pojmowaniem, z moim podejściem do zagadnień biblijnych, no to ja ich nie przyjmuję, ja ich nie czytam, ja po prostu odruchowo je pomijam. Ponieważ idę na nabożeństwo i mam głosić Słowo Boże i wiem, że na przykład niektórzy są złodziejami, no to takie słowo będę omijał. No po co drażnić ludzi, prawda? Prawda? No po co mówić o tym? I tak możemy omijać to jeden grzech, to drugi grzech, to trzeci grzech. Możemy omijać, po prostu no nie wypada, albo o chciwości, albo o miłości pieniędzy, prawda? No po co o tym mówić? Nie ma sensu, przecież wszyscy teraz wiadomo, dobrze żyją. Tam niektórzy może nie za bardzo, ale tak większość żyje bardzo dobrze, no to po co drażnić ludzi? Wiecie, ja już nie jeden raz miałem takie myśli, żeby idąc na nabożeństwo niektóre zagadnienia pomijać i nie mówić o nich. No bo po co drażnić ludzi? Albo napomnieć kogoś. Czy to musowo od razu tak napominać, a może poczekać, aż on się rozmyśli, aż zmieni zdanie, może w ten sposób będzie lepsze podejście. No ja tak po prostu będę się modlił, a on może zrozumie. Wiecie, co z tego wychodzi? Że ludzie pogrążają się i pogrążają się, aż Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, aż pójdą na zatracenie. Taka jest prawda. Wiecie, mi się zawsze bardzo podobało takie hasło, które rzucił kiedyś pewien minister w Polsce. Dawno temu to było, ale hasło jest przednie. Ratuj się, kto może. Dobre hasło, prawda? Ale w stosunku do chrześcijan jest naprawdę bardzo dobre. Ratuj się, kto może, od zginienia, od zatracenia. Ratuj się, kto może. A po to, żeby się ratować, to trzeba po pierwsze uznać całe Pismo Święte, że jest przez Boga natchnione i ma prawo zwracać mi uwagę absolutnie na wszystko w moim życiu. Amen? Pismo Święte będzie mnie korygować. Kochani, więc jeżeli Słowo Boże działa ci na nerwy i na przykład robisz coś, a żona ci mówi, w Piśmie Świętym jest inaczej powiedziane, a ty się ode mnie... Albo męża. Kochani, jak to trudno jest podporządkować się Słowu Bożemu. Jak to trudno jest podporządkować się Słowu Bożemu. Już na samym początku w Piśmie Świętym jest wyraźnie powiedziane, że Ewa zerwała owoc z drzewa, czyli uczyniła niezgodnie ze Słowem, które Bóg wypowiedział, Słowem Bożym. A Adam nie powiedział jej, co ty robisz, kobieto? Tylko wziął od niej, ona jadła i on jadł. Widzimy, jak jest w stosunku do Słowa Bożego, kiedy kobieta z mężczyzną jest sam na sam? Widzicie, jak jest ze Słowem Bożym? Nikomu nawet do głowy nie przychodzi Słowo Boże. Zróbmy, co jest fajne. Zróbmy, co jest przyjemne. Zróbmy, co nam sprawia wielką radość. Zróbmy to. Myśleć będziemy później. Czy to musowo od razu myśleć, kiedy przyjemności teraz są przed nami? Widzimy, jak to jest? Słowo Boże nawet do głowy wtedy nie przychodzi. Zauważyliśmy? Pierwsi ludzie. Nawet im do głowy nie przyszło. A kiedy Kain z Ablem składali ofiarę Bogu, to przyszło im Słowo Boże do głowy? Jak coś nie tak wyszło? Zabiję mojego brata i będę miał z głowy problem. Czy się zastanawiał wtedy nad słowem nie zabijaj? Nie zastanawiał się. Jak przychodzi myśl, konkretna myśl, to człowiek potrzebuje naprawdę ogromnego wysiłku, żeby siebie zatrzymać i skonfrontować ze Słowem Bożym. A Słowo Boże jest całe, pożyteczne do poprawy. Do poprawy, do nauki, do wykrywania błędu, do wychowywania w usprawiedliwieniu. Widzimy, jak to ważne jest, żebyśmy na samym początku uznali całe Pismo Święte i oddali się jego władaniu. Dalej Słowo Boże że mówi tak. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Całe Pismo musisz uznać, musisz w całości je przyjąć, poddać się jego działaniu, a po drugie musisz uznać, że Słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi. Ja przypominam sobie, kiedyś mieliśmy takie spotkania, już to dawno było, to w Olsztynie jeszcze jak mieszkałem. Takie były spotkania, nie wiem, domowe, niedomowe, jakby to tak nazwać. Grupka ludzi się zbierała i czytali jakiś werset z Pisma Świętego i tak pytali, jak ty, bracie, to rozumiesz? Jak ty, siostro, to rozumiesz? Każdy się wypowiadał, jak rozumie to Słowo Boże. A na końcu prowadzący powiedział coś takiego. No widzicie, i są różne możliwości pojmowania tego słowa. Chwała Bogu, że możemy je różnie rozumieć. Wiecie, dla mnie to, ponieważ ja byłem jeszcze wtedy nastolatkiem, nie za bardzo mogłem tam głos zabierać, ale mi się w środku wszystko burzyło. Ja myślę, jak to tak? Słowo Boże jest na 20 sposobów możliwość jest rozumienia go. Każdy inaczej rozumie i wszystko jest w porządku. Możesz rozumieć, jak chcesz. I nawet, wiecie, takie potwierdzające fragmenty Pisma Świętego podawali, że to można tak różnie rozumieć. Podawali, można różnie rozumieć. Słowo Boże bardzo wyraźnie. Możesz sobie tak dyskutować i tak dyskutować i wszystko. I cytowali tutaj taki fragment Słowa Bożego z Rzymian 14 rozdziału 5 werset. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. No niby jest napisane, prawda? Skoro całe Słowo Boże mamy uznawać, no to ten werset też niejako ości wyrzucimy. Ale przecież jest powiedziane. Jest powiedziane, jak my mamy rozumieć, każdy niech pozostanie przy swoim zdaniu. A nie zwrócili uwagę, czego to dotyczy. To każdy przy swoim zdaniu. Tu cały werset mówi tak, jeden robi różnicę między dniem a dniem. Drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. A wiecie, jak cały fragment się zaczyna? cały fragment 14 rozdziału od pierwszego wersetu mówi tak. Rzymian. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Ktoś jest przekonany, że może jeść wszystko. Ale obok są słabi jeszcze w wierze i ci jedzą tylko jarzyny. Niechże w takiej sytuacji ten, który je wszystko, nie okazuje pogardy temu, który powstrzymuje się od pewnych pokarmów. I na odwrót, ten ostatni niech nie rzuca wyroków potępienia na tego, który je wszystko, bo i tego również Bóg nie odrzucił. Kimże ty jesteś, że chciałbyś sobie przypisać prawo osądzania czyjegoś sługi? To do jego Pana należy wyrokowanie, czy on stoi, czy upada. Zresztą nie upadnie, gdyż Pan będzie w stanie go podtrzymać. Kiedy indziej znów ktoś sądzi, że pewne dni są szczególnie ważne, a dla drugiego wszystkie dni są jednakowe. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Widzicie, czego dotyczy to swoje zdanie? Kiedy jeden robi różnicę między dniem a dniem, a drugi jednakowo każdy ocenia, a w drugim przypadku, kiedy ktoś je mięso i inne rzeczy, a ktoś inny tylko jarzyny jada. Wegetarianie. Ja w pewnym sensie, między innymi, też jestem wegetarianinem. To jem mięso, ale też i wegetarianizm stosuję oprócz mięsa. Bo warzywa też bardzo lubię. Bardzo lubię. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Możemy też tutaj zacząć się spierać, prawda? Bo Słowo Boże mówi, ktoś jest przekonany, że może jest wszystko, ale obok są słabi jeszcze w wierze i ci jedzą tylko warzywka. Jeśli jest tylko warzywka, jesteś wegetarianinem, to jesteś słaby w wierze. Tak niektórzy wnioskują. A czy to jest poprawne? Właśnie w tej dziedzinie nie wolno nam przyczepiać się jeden do drugiego w tej sprawie. Co do jedzenia. Jeden chce tak jeść, drugi chce tak jeść. I niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Ma do tego prawo. Tu Pismo Święte jasno to mówi. Jasno się wypowiada na ten temat. Wiecie, co to jest wegetarianizm? Myślę, że wiecie, świadome i celowe wyłączanie z diety mięsa, w tym ryb i owoców morza, może również wiązać się z unikaniem innych produktów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności pochodzących z uboju, na przykład smalcu. Wegetarianizm może być wybrany z pobudek moralnych, zdrowotnych, ekologicznych bądź ekonomicznych. Wegetarianizm rozwinął się na subkontynencie indyjskim w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Miał wówczas charakter czysto religijny i przedhinduistyczny. W Europie pojawił się w VI wieku przed naszą erą. Uważa się, że Pitagorejczycy byli pierwszym ruchem stawiającym nacisk na etyczne wartości wegetarianizmu. Jeszcze tutaj do tego wszystkiego są najprzeróżniejsze modyfikacje, na przykład weganizm, kiedy odrzuca się wszystko, co jest zwierzęce i to jest tak zwany bardzo ścisły wegetarianizm. Tutaj są bardzo jeszcze różne możliwości wyboru. Olowaktarianizm, laktowegetarianizm, witarianizm, fruktarianizm, likwidarianizm i sanpruanizm. Wiecie, to, co to jest takiego? Dieta oparta na spożywaniu większości kiełków. Skiełkowane nasiona roślin, zbóż, warzyw i owoców. Fruktarianizm to ci, którzy tylko owoce jedzą, nic więcej. Wiecie, można sobie wybierać. Ale wiecie, dlaczego ludzie między sobą w tamtych czasach się sprzeczali? I tutaj jest to napisane, apostoł Paweł o tym napisał. Dlatego, że to ma uzasadnienie biblijne. I jedni się opierają na jednym tekście biblijnym, drudzy się opierają na drugim tekście biblijnym. A ja obydwa wam przeczytam. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 29 werset mówi tak. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Widzicie, co Bóg dał ludziom do jedzenia? Owoce i warzywa. A wiecie, gdzie to jest zapisane? Tam, gdzie ludzie znaleźli się w ogrodzie Eden. Tam zostały dane tylko rośliny. Pełny wegetarianizm został dany ludziom. A drudzy opierają się na innym fragmencie z tej samej księgi pierwszej Mojżeszowej, z 9 rozdziału z 3 wersetu. I tam jest powiedziane tak. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Wiecie, kiedy to Bóg powiedział do ludzi? Kiedy wyszli z Arki Noego. Zmieniło się. Już kiedy zostali wyrzuceni z ogrodu Eden, to się zmieniło, bo nie jest wprawdzie bezpośrednio powiedziane, że jedli mięso, ale jest wiele tekstów, które wyraźnie wskazują, że raczej jedli mięso. Ale nie upieram się przy tym, dlatego każdy ma prawo zostać przy swoim zdaniu w tym miejscu, że na pewno jedli. Ale możecie sobie przeczytać te rozdziały od 1 aż do 9, na co wam to wskaże. W każdym bądź razie jedni oparli się na jednym tekście, drudzy na drugim tekście. Jedni powiedzieli, można jeść mięso, drudzy powiedzieli, nie można jeść mięsa, bo Bóg powiedział. A Bóg powiedział jedno i drugie i wybieraj sobie. Po prostu wybieraj sobie. Ale nie masz możliwości wyboru żadnej, kiedy jesz mięso i nie wyrzucasz krwi. Tu już nie masz wyboru. Bo Słowo Boże od samego początku Pisma Świętego, od 9 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, aż do ostatniej Księgi Nowego Testamentu mówi, krwi jeść nie będziesz, bo ja ci na to nie pozwalam. Jeżeli zjadłeś, to umarłeś? Nie, ale zgrzeszyłeś. I dlatego trzeba być wychowywanym w usprawiedliwieniu. Trzeba uzyskać w takim przypadku Boże przebaczenie, bo to jest grzech. I dlatego Słowo Boże musisz uznać w całości. Absolutnie w całości. Pismo Święte jasno i wyraźnie mówi, że kaszanki jeść z krwią nie można. Jest napisane kaszanki? Nie. Ale jest napisane krwi. Jest napisane. Jakby ci to nie smakowało, i tak musisz z tego zrezygnować. I tak jest wiele w Biblii różnych rzeczy, które zostały wyraźnie wypowiedziane, abyśmy nie mieli możliwości wyboru, każdy niech pozostanie przy swoim zdaniu. Taka możliwość jest, kiedy robisz różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień jednakowo określa. Jeden mówi, jakbyś tak w Boże Narodzenie, nie daj Boże, zaczął coś gotować, to niech cię ręka Pańska broni, przecież to jest Boży dzień, przecież to jest święty dzień. A drugi mówi, a skąd wiesz, kiedy ten rzeczywiście Jezus Chrystus się narodzi? No udowodnij mi, którego to dnia było. A ponieważ nie mogę udowodnić, kiedy to było, no to po prostu każdy dzień jednakowo określa. Ale wiecie w tym, jaka jest zasada, od której już odstąpić nie możesz? 6 dni będziesz pracował, 7 odpoczniesz. I od tego już nie możesz odstąpić. Widzimy, co Słowo Boże mówi? My musimy po prostu przestrzegać tego, co mówi Pan. Jasno i wyraźnie zostało to powiedziane. Możesz nie robić różnicy między dniem a dniem. Albo możesz każdy dzień jednakowo albo możesz któryś święcić. Ale co do siódmego dnia, tu już musisz odpocząć. Jak sześć dni pracowałeś, to siódmego musisz odpocząć. Możesz powiedzieć, no to wiadomo, to jest niedziela. No nie, nie wiadomo. Wiecie dlaczego? Dlatego, że dla pastorów i księży to musi być poniedziałek. Bo oni w niedzielę pracują. I Pismo Święte o tym mówi. Kapłani w sabat pracują, a nawet zabijają ofiarne zwierzęta i nie grzeszą. Ale muszą mieć siódmy dzień, w którym odpoczną. Rozumiemy to? To jest Boża zasada. Dla większości ludzi jest to niedziela. A dla tych, którzy pracują tego dnia w Kościele Bożym, to jest poniedziałek. Siódmy dzień musi być odpoczynku. To jest Boża zasada, od której odstąpić nie możesz. Dlatego jeden robi różnicę i mówi nie, sobota jest najważniejsza. Drugi mówi nie, niedziela jest najważniejsza. I niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Tutaj Pismo Święte pozwala nam mieć swoje zdanie. Pozwala nam. Możesz mieć swoje zdanie. I jeśli chodzi o jedzenie, warzywek albo mięska, możesz również wybierać. Ale w innych przypadkach Pismo Święte ci na to nie pozwala. I dlatego musisz się trzymać całkowicie Pisma Świętego. Bo Pismo Święte jest jakie? Święte. Czyli nienaruszalne. Nie możesz odstąpić od Pisma Świętego, bo zginiesz. Jeśli ludzie zmieniają Boże zasady, Chrystusowe zasady, gdzie jest powiedziane, abyś zachował przykazania bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, to oznacza, że Słowo Boże bez jakiejkolwiek zmiany musi się zachować takie same, aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Nic nie może się zmienić. Ono zostało ponadczasowo napisane przez Ducha Świętego, podyktowane ludziom, którzy ręki swojej używali, aby przenieść na papier czy na jakikolwiek inny nośnik. Po prostu Duch Święty to powiedział. I ty nie możesz Słowa Bożego interpretować, bo ja to rozumiem tak, a ja to rozumiem tak. Wiecie, ja przypominam sobie, jak do szkoły średniej chodziłem, to wiersze nieraz czytaliśmy. Jakichś znanych poetów. Czytaliśmy te wiersze i tam, wiecie, tak, co miał na myśli poeta, który napisał i nauczycielka tak tłumaczyła, co on miał na myśli. Ja tak nieraz sobie myślałem, a skąd ona wie, co on miał na myśli? Pewnie w grobie się przewraca, jak słyszy, co on miał na myśli. I chciałby wstać, powiedzieć, kobieto, ja zupełnie co innego planowałem. Pisał o miłości do kobiety, a on miał na myśli patriotyczne takie myśli, miał o ojczyźnie i o tym, no, o tych właśnie takich sprawach, które z miłości do ojczyzny, co było robione. Bo to taki patriotyczny wiersz. A autor chce się zbudzić z grobu, wstać i powie, nie, ja miałem na myśli moją ukochaną. Nie ojczyznę, dziewczynę. Wiecie, ze Słowem Bożym mamy zupełnie inną sytuację. Bo poeta i autor żyje. I w każdej chwili możesz go zapytać o zdanie. Napisane jest, jeden mówi, to miał na myśli Duch Święty, to miał na myśli Duch Święty. Zapytaj Ducha Świętego, co miał na myśli. To on ci powie, co miał na myśli. I dlatego Słowo Boże wyraźnie podkreśla, przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta, nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. To jest 2 Piotra, 1 rozdział od 19, 3 wersety. Widzimy, jak to jest? Duch Święty ich niósł. Duch Święty ich namaścił. Duch Święty ich użył. Dlatego to, co zostało wypowiedziane, musi być interpretowane nie przez nich, tylko przez Ducha Świętego. Kiedyś prorok pewien powiedział do mnie słowo. Ja mówię, słuchaj, wytłumacz mi to słowo, bo ja nie bardzo rozumiem. Co masz na myśli? A wiecie, co on mi odpowiedział? Ja nic nie mam na myśli. Ja mam na myśli tylko, żeby ci przekazać słowo od Boga. No, ale jak to trzeba rozumieć? No zapytaj Boga, który mi to słowo dał. No niby to takie wyjście jest bezpieczne, wiecie, bo czasami słowa są takie bardzo problematyczne. No powiedzmy, no można by tu podyskutować, bym powiedział na przykład, że skoro ci Bóg to słowo dał, to też ci wyjaśnił, o co chodzi, to więc przekaż mi to. I można odbić piłeczkę, prawda? Ale prawda jest taka, że rzeczywiście interpretować słowo, które wypowiedział Duch Święty, jest bardzo niebezpieczne. Dlatego trzeba oczekiwać na natchnienie Ducha Świętego w interpretacji. Dlatego też, jak mówimy językami, to Słowo Boże mówi, to starajcie się też o dar, no właśnie, wykładania, nie tłumaczenia. Żebyśmy to dobrze rozumieli. Dar wykładania. Bo nieraz słyszymy, jak prorok mówi, jakieś tam dwa czy trzy słowa powtarza. No a później te polskie słowa to są takie obfite, całe zdania, całe takie wyjaśnienia długie. Ja nieraz się zastanawiałem, no to jak to, on trzy słowa powiedział, a tyle po polsku podaje, myślę sobie, to coś nie pasuje. Pasuje. Dlatego, że to nie jest dar tłumaczenia, tylko dar wykładania. Jak na ścianie ręka Boża napisała kiedyś pewnemu królowi, który niewłaściwie postępował, mene, mene, tekel, uparsim, to było kilka słów, ale wyjaśnienie było bardzo długie i dotyczyło właściwie całego życia króla, które później w jego życiu się wydarzyło. To naprawdę wszystko było wykładane, tłumaczone, pokazane. I dlatego my musimy się naprawdę nauczyć słuchać Boga. Słuchać Boga, nie tylko swoje własne zdanie wypowiadać, bo to jest takie dla nas wygodne, aby wypowiedzieć swoje własne zdanie. Ja uważam tak. I kłócą się między sobą i sprzeczają się, nie mogą dojść do porozumienia. Nie każdy niech pozostanie przy swoim zdaniu. Nie. W dwóch sprawach tylko można pozostać przy swoim zdaniu. Dzień, czy są jednakowe i co do jedzenia. Czy będziesz jadł jarzynę jako słabiutki w wierze, czy będziesz jadł jako mocny w wierze mięso? Widzimy, jak tu można interpretację swoją dodać? A kto ci pozwolił tak interpretować? Pismo Święte ci zabrania. Dlatego zobaczmy. Z jednej strony pozwalamy działać i mówić, to jest twoje zdanie, a z drugiej strony od razu oceniamy, czego Pismo Święte nam zabrania. W 2 Piotra, w 3 rozdziale 11 wersetu napisane jest tak, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. I tu też jest dużo dyskusji. Nowa ziemia, odnowiona, przemieniona, przeinaczona. Jak to właściwie będzie? Będzie odnowione jak najbardziej na tysiącletnie królestwo. Ale jeśli chodzi o wieczność, to Pismo Święte nam wyraźnie mówi, i tu nie ma dyskusji. Pismo Święte mówi, że znikła ziemia i znikło niebo. I nawet miejsca po nich nie znaleziono. Wiecie, co to znaczy nie znaleźć po czymś miejsca? Jak się guzik urwał, to szukamy miejsca, gdzie on był. Nie? Po czym poznajemy? Jakaś nitka gdzieś wystaje, jakiś dołek po przeszyciu, jakieś otworki po igle. Porozpoznajemy. Ziemia zniknie i nie znajdziecie żadnej wskazówki, żadnego znaku po tym, gdzie była. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że nie będzie. Absolutnie nie będzie jej. Jeśli będzie ziemia, a Słowo Boże mówi, że będzie ziemia, to będzie zupełnie inna nowa ziemia. Zupełnie inna. Tak samo z niebem. Wiecie, że niebo przeminie? To przypatrujcie się gwiazdom, póki jeszcze są. Naprawdę, bo ich nie będzie niedługo. Wszystko zniknie. Zwinie się, spłonie. Patrzcie na te gwiazdy, bo następne będą już inne. Zupełnie inne. Tych już nie będzie. Tak mamy się nastawić do rozumienia Bożego Słowa. Słowo Boże jest nieodmienne, zupełnie nieodmienne. Nic, niczym nie zastąpi Słowa Bożego. Chociażby kto najmądrzej mówił, nie zastąpi to Słowa Bożego, bo Słowo Boże jest taki amen. Jest powiedziane, wszystko przeminie, a co nie przeminie? Słowo Boże. Widzimy? Ta księga, może ta z papieru zrobiona, to może i zginie razem z ziemią, ale to słowo, które tu jest napisane, dlatego uczcie się na pamięć, nie będzie papieru, a w waszych sercach słowo będzie. Jak będzie to dużo czytać, będzie się cały czas cytować. A tam powiedziane jest tak, a tam powiedziane jest tak, a tam powiedziane jest tak. Słowo Boże, nieodmienne, które zmienia nasze życie. Słowo Boże się nie zmieni. Ale ty się zmienisz i masz się zmieniać. Tak to wygląda. Wszystko dookoła się zmieni, a ty musisz zaakceptować, co w Słowie Bożym jest napisane. Musisz zaakceptować, co w Słowie Bożym jest napisane. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni, niezbyt umocnieni, przekręcają ku swej własnej zgubie. Rozumiemy? Apostoł Piotr wyraźnie pisze, że słowa, które apostoł Paweł napisał, niektórzy ludzie, będąc głupi, przekręcają na swą własną zgubę, na swoje własne zatracenie, jak jest powiedziane w oryginale. Na swoje własne zatracenie, jeśli przeinaczasz, zmieniasz albo przyjmujesz, jak ktoś zmienia i to akceptujesz. To jest dokładnie to samo, co robisz, jak Ewa podała owoc Adamowi w raju. Przeinaczyła, zmieniła Słowo Boże, a on to przyjął i obydwoje zginęli. Ten, który przeinacza Słowo Boże, zginie i ty, jeśli je przyjmiesz, też zginie. Tak mówi Słowo Boże. I tego nie da się odmienić. To jest taki amen. Amen? Dokładnie tak jest. Dlatego musimy być bardzo czujni. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Amen. Amen. Taka jest prawda. I to jest do przyjęcia. To nie jest do rozważenia. I jak chcecie, to przyjmijcie, jak nie chcecie, to przyjmijcie. Nie przyjmujcie. Przyjmiecie, jesteście zbawieni, nie przyjmiecie, idziecie na potępienie. Taki jest wybór. Słowo Boże trzeba przyjąć w całości. Wtedy idzie się do żywota wiecznego. Nie przyjmujesz w całości, idziesz na zatracenie. Takie zaskoczenie? Nie, tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Taka jest prawda biblijna. Możesz sobie wybierać, jeśli chodzi o twój sposób żywienia, możesz sobie wybierać, jeśli chodzi o dni. Ale nie możesz sobie wybierać tam, gdzie Słowo Boże jasno i wyraźnie się wypowiada. Tam sobie nie możesz wybierać. Nie masz takiego luzu. Nie masz takiej wolnej woli, żeby sobie wybierać słowo albo odrzucać. Owszem, masz wolną wolę. Że wybierasz niebo albo wybierasz piekło. Masz wolną wolę. Możesz sobie wybrać. Ale jeśli chcesz służyć Bogu, musisz wybrać Jego słowo. W całości. I niech was Bóg błogosławi. Amen.